Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Prezydent Andrzej Duda ratyfikował w poniedziałek polsko-amerykańską umowę o wzmocnionej współpracy obronnej.
Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wzięli w niej udział obok zwierzchnika sił zbrojnych także szefowie MON, MSZ i ambasador USA w Polsce.
Andrzej Duda przypomniał, jak na przestrzeni lat kształtowała się współpraca wojskowa między Warszawą a Waszyngtonem. Dodał, że militarna obecność amerykańska wzmacnia bezpieczeństwo naszej części Europy, wzmacnia bezpieczeństwo NATO.
Wszyscy, którzy znają się na polityce, doskonale wiedzą, że skutek zawarcia tej umowy jest nie tylko sensu stricto militarny. On nie tylko przekłada się na amerykańską obecność wojskową w sensie obecności osobowej, nie tylko wojskową w sensie obecności infrastrukturalnej, nie tylko wojskową w sensie działań planistycznych i wszelkiego zabezpieczenia logistycznego. To nie tylko to. To przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa dla Polski i dla całej tej części Europy, które niosą ze sobą wojska amerykańskie i polsko-amerykańskie braterstwo broni.
Umowa przewiduje między innymi utworzenie w Poznaniu wysuniętego dowództwa 5. Korpusu Wojsk Lądowych USA i zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
Umowę o wzmocnionej współpracy obronnej podpisali 15 sierpnia bieżącego roku w Warszawie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Mike Pompeo.
Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w środę zostanie podpisana umowa na dostawę szczepionek przeciwko SARS-CoV-2. Szczepionka będzie dostępna dla chętnych, zaznaczył szef polskiego rządu. Trwają prace nad planem jej dystrybucji.
Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer wraz z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech ogłosiły w poniedziałek, że ich szczepionka ma ponad 90% skuteczność.
Preparat przebadano na ponad 43 tysiącach osób. Naukowcy twierdzą, że szczepionka nie ma skutków ubocznych. Ma się ona pojawić w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
Polska przystąpiła do wspólnych zakupów szczepionki z Unią Europejską. W środę planowane jest podpisanie umowy na dostawy.
Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że już kilka dni temu zlecił przygotowanie na przyszły rok całej infrastruktury potrzebnej do szczepienia.
Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek, tak żeby w jak najszybszym możliwym czasie, pewnie to nastąpi gdzieś wiosną przyszłego roku, może trochę wcześniej, nie wiemy tego dzisiaj, ale chcemy tak szybko dostać te szczepionki jak inne zachodnie kraje Unii Europejskiej. I dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią.
Szef polskiego rządu dodał, że w pierwszej kolejności szczepionki trafią do seniorów, służb medycznych i mundurowych.
Prezes Rady Ministrów zaapelował też o przestrzeganie obostrzeń, aby do momentu zaszczepienia ucierpiało jak najmniej osób.
Badania laboratoryjne potwierdziły w poniedziałek zakażenie koronawirusem u kolejnych ponad 21,5 tysiąca osób. W ciągu doby zmarło 173 chorych.
Rada Przedsiębiorczości apeluje o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych w miejscach pracy, co pozwoli uchronić Polskę przed zamknięciem gospodarki.
Według Rady tak zwany lockdown spowoduje potężny kryzys i likwidację ogromnej liczby miejsc pracy. Dlatego 9 organizacji zwróciło się do społeczeństwa o przestrzeganie obostrzeń. Apel odczytał Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polski.
Tylko ogólnonarodowa odpowiedzialność i samodyscyplina pozwolą uniknąć głębokiego lockdownu, którego konsekwencjami może być całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia i skokowy wzrost bezrobocia.
Wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin podziękował przedsiębiorcom za ten apel. Jak stwierdził, jest on wyrazem odpowiedzialności za całe polskie społeczeństwo, za bezpieczeństwo gospodarcze.
Chcę się pod nim podpisać obiema rękami i powiedzieć, że dzisiaj najskuteczniejszą formą przeciwdziałania pandemii, ratowania ludzkiego życia, ratowania zdrowia, ratowania miejsc pracy i ratowania polskich firm jest suma odpowiedzialności indywidualnej każdego z nas i wierzę, że jako społeczeństwo sprostamy temu wyzwaniu.
Wicepremier Jarosław Gowin dodał, że koszt wiosennej fali pandemii wyniósł około 150 miliardów złotych. Działania osłonowe pozwoliły na uratowanie tysięcy polskich firm i 3 miliony miejsc pracy. Ponowny lockdown byłby równie wysoki, stwierdził minister rozwoju.
Na konta pokrzywdzonych reprywatyzacją trafiły pierwsze wpłaty z odszkodowań. Pieniądze pochodzą ze środków uzyskanych przez komisję weryfikacyjną od osób, które bezprawnie dorobiły się na procederze złodziejskiej reprywatyzacji.
Jak podkreślają przedstawiciele komisji, ta walka o sprawiedliwość trwa od 3 lat i wiele spraw czeka jeszcze na rozwiązanie.
Poseł Paweł Lisiecki nie ukrywa satysfakcji, że osoby poszkodowane otrzymają realne zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
Komisja weryfikacyjna za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wypłaciła pierwsze odszkodowania i zadośćuczynienia dla tych lokatorów, którzy w ramach warszawskiej afery reprywatyzacyjnej zostali poszkodowani i którym właśnie komisja przyznała te zadośćuczynienia i odszkodowania. Przypomnę tylko, że wiele z tych odszkodowań i zadośćuczynień zostało przez komisję przyznanych już kilka lat temu, ale były te sprawy blokowane przez warszawski ratusz. Dopiero nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej pozwoliła na to, aby to Skarb Państwa, budżet państwa zajął się wypłatą tych odszkodowań i zadośćuczynień, a jednocześnie, żeby przejąć te pieniądze, które były wpłacane przez osoby, które nie powinny przejmować nieruchomości, do budżetu miasta stołecznego Warszawy.
Zgodnie z przepisami noweli ustawy, sprzeciw od decyzji komisji przysługuje jedynie lokatorom, ale już nie miastu stołecznemu Warszawa. Wszystkie decyzje komisji zaskarżone dotychczas wyłącznie przez miasto stołeczne Warszawa mają być uznane za ostateczne i prawomocne.
Środki, z których wypłacone są odszkodowania oraz zadośćuczynienia miasta stołecznego Warszawa, przekazuje na rachunek Funduszu Reprywatyzacji, wypłaca je minister finansów.
Fundacja Życie i Rodzina złożyła w poniedziałek do Sejmu obywatelski projekt Stop LGBT. Zakłada on m.in. zakaz organizowania tzw. parad równości i ochronę symboli religijnych.
Pod inicjatywą zebrano ponad 200 tysięcy podpisów. To 2 razy więcej niż wymaga tego ustawa.
Krzysztof Kasprzak, przedstawiciel Fundacji Życie i Rodzina, podkreślił, że to projekt chroniący polskie rodziny i dzieci.
Cieszymy się z tak dobrego wyniku. Już teraz chciałem podziękować wszystkim obywatelom, którzy pomimo przeszkód, obostrzeń zaangażowali się w tę zbiórkę. Bez was nie byłoby tego sukcesu. Ta inicjatywa, szanowni państwo, to głos obywateli, którzy chcą chronić polskie rodziny, chcą chronić polskie dzieci przed agresją lewicową, która od lat rozlewa się po polskich ulicach. Widzimy to cały czas narasta. Mówimy zdecydowane nie, chcemy zakazu homomarszy w Polsce i będziemy konsekwentnie się tego domagać. Stoi za nami w tym momencie 200 tysięcy obywateli, którzy ten głos popierają. Nie chcemy więcej marszy równości w Polsce. Zakażcie marszy równości w Polsce. To jest głos inicjatywy Stop LGBT.
Zgodnie z polskim prawem inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, senatowi, prezydentowi, Radzie Ministrów oraz grupie co najmniej 100 tysięcy osób.
Projekt obywatelski musi być złożony przez pełnomocnika Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do Marszałka Sejmu wraz z podpisami.
Sejm ma 3 miesiące, aby przeprowadzić pierwsze czytanie projektu.
W tym roku Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany, informują organizatorzy. Doroczna manifestacja w Warszawie rozpocznie się w środę 11 listopada o godzinie 14 przy rondzie Romana Dmowskiego.
W tym roku pod hasłem Nasza cywilizacja, nasze zasady, ze względu na pandemię koronawirusa, organizatorzy zdecydowali o tym, by przemarsz zastąpić przejazdem przez stolicę.
O szczegółach mówi prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz.
Zmieniamy formułę w tym roku Marszu Niepodległości. Zapraszamy wszystkich polskich patriotów do udziału zmotoryzowanego w samochodach, w motocyklach, być może również i w rowerach. Myślę, że to też też jest wskazane. Zapraszamy do tego, żeby te samochody, te pojazdy obrędować, oflagować pięknie i pokazać barwną, patriotyczną Polskę. Podjęta decyzja nasza jest dlatego, że dzisiaj mamy wyjątkową sytuację w Polsce, sytuację nie tylko związaną z walką tutaj na poziomie epidemiologicznym, ale również walkę na poziomie ideologicznym.
W ubiegłym tygodniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nie wyraził zgody na organizację Marszu Niepodległości. Powołał się przy tym na negatywną opinię sanepidu.
Sprawa trafiła na wokandę. Sąd drugiej instancji postanowił oddalić zażalenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości na postanowienie sądu pierwszej instancji utrzymujące decyzję prezydenta stolicy.
Pełnomocnik stowarzyszenia zapowiedział złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
Górale są oburzeni profanacją krzyża na Giewoncie, do której doszło w ramach strajku kobiet, którego uczestnicy domagają się zabijania dzieci nienarodzonych.
W niedzielę na całej szerokości 5,5-metrowych ramion zabytkowej konstrukcji aktywistki rozwiesiły wielki baner z hasłem „Przemoc domowa to nie tradycja”.
Po sfotografowaniu baneru został on ściągnięty z krzyża. Górale stanowczo sprzeciwiają się takiemu traktowaniu krzyża. Ma on dla nas ogromne znaczenie, podkreśla prezes Związku Podhalan w Zakopanem, Marcin Zubek.
Krzyż na Giewoncie jest znakiem naszego Zbawiciela. Jest naszą obroną. Kiedy nie było krzyża, nie byłoby dziś wolnej Polski. Bo syczka ciemiężyciele Polski chcieli nos pozbawić wiary katolickiej, chrześcijaństwa. Bo z takim narodem, jak godął ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, zawsze można wygrać. Jeżeli przyjdą zniszczyć nas dom, zaczną od kościoła. My, Górale, nie zgodzimy się z tym. Popieramy życie, bo tak godął święty Jan Paweł II. Od poczęcia do naturalnej śmierci. Przykazał nam pilnować tych chodników. Przykazał pilnować krzyża na Giewoncie i inne krzyży w naszym życiu, żeby imię Pana Boga nie było poniewierone.
Policja wyjaśnia, czy podczas akcji zawieszenia baneru na krzyżu doszło do złamania prawa. Chodzi o obrazy uczuć religijnych oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków.
Profanacje symboli chrześcijańskich oraz kościołów towarzyszą protestom przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak zwanej przesłanki eugenicznej.
W połowie października orzekł on, że przepis zezwalający na zabicie dziecka poczętego w przypadku podejrzenia ciężkiej choroby jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Były to wiadomości na antenie Radia Maryja.